Dzień dobry, kłaniam się nisko państwu. Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz jest ze mną. Kłaniam się.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Wczoraj miał pan niewątpliwą przyjemność rozmowy z ambasadorem Rosji w Polsce, Siergiejem Andrzejewem. To pan go poinformował o tym, że wyrzucacie 45 dyplomatów rosyjskich?
Nie nazwałbym tego przyjemnością, panie redaktorze, raczej przykrym obowiązkiem. Tak, rzeczywiście to ja wczoraj przyjmowałem ambasadora Andrzejewa. Jako wiceminister odpowiedzialny za politykę wschodnią należy to do moich obowiązków. Rozmowa także i z ambasadorem Rosji. Poinformowałem go o konieczności jak najszybszego opuszczenia przez 45 pracowników ambasady Federacji Rosyjskiej tutaj w Warszawie terytorium Polski do poniedziałku, do końca dnia. 5 dni dostali dyplomaci.
Jak się taka rozmowa? Kawa, herbata, koniak?
To była krótka rozmowa, nie było potrzeby ani kawy, ani herbaty, ani tym bardziej koniaku. Krótka żołnierska rozmowa, informacja, przekazanie noty dyplomatycznej ze wskazaniem konkretnych nazwisk osób, które zagrażały bezpieczeństwu państwa polskiego.
Panie ministrze, czy Rosjanie się już tego nie spodziewali? Pytam dlatego, że dzień przed nad ambasadą w Warszawie były jakieś takie wielkie dymy i wszyscy mówili, aha, Rosjanie coś palą. I to chyba nie były liście.
Panie redaktorze, myślę, że strona rosyjska ma świadomość, czym zajmują się jej tak zwani dyplomaci szeregu państw. Miała też świadomość dyskusji, jaka toczyła się na forum państw unijnych, bo my to robiliśmy w koordynacji z państwami europejskimi. Na pewno to nie było dla pana ambasadora zaskoczeniem. Być może się przygotowywali.
Panie ministrze, no to pozostaje tylko pytanie. 45 dyplomatów zajmowało się szpiegostwem, no to w takim razie, czy ABW o tym wiedziało wcześniej? Bo 45 osób to jest potężna szajka szpiegowska. No i pytanie, gdzie są ci Polacy, którzy im donosili?
Tak, to jest rzeczywiście dość znacząca liczba. 2/3 obsady ambasady rosyjskiej w Warszawie zostało wydalonych tą decyzją. Natomiast trzeba mieć świadomość, że te osoby zintensyfikowały swoją działalność w ostatnich dniach i tygodniach. Z całą pewnością realizowali swoje zadania wcześniej, natomiast nie zagrażały one na tyle bezpieczeństwu państwa polskiego. Natomiast w ostatnim czasie, zwłaszcza po wybuchu wojny, no ich działalność stała się na tyle niebezpieczna, że ABW rzeczywiście zawnioskowało do nas o wydalenie tych osób.
Panie ministrze, ja powątpiewam, szczerze mówiąc, w prawdziwość pańskiej deklaracji, że chodzi o szpiegostwo. Nie lepiej powiedzieć wprost, chodzi o politykę i tak, nie chcemy tutaj dyplomatów rosyjskich. Chcemy obniżyć rangę naszych relacji. Niech tu są tylko ci niezbędni do załatwiania formalności, nie wiem, konsul.
Jedno nie wyklucza drugiego, panie redaktorze. Z jednej strony rzeczywiście powzięliśmy informacje polskie służby dotyczące ich działalności niezgodnej z konwencją wiedeńską. Po drugie, w kontekście całej sytuacji wokół Ukrainy, no nie sposób jakby przechodzić wokół obecności rosyjskiej ambasady tutaj, rosyjskich dyplomatów w Polsce do porządku dziennego. A po trzecie, i to powiedziałem panu ambasadorowi wczoraj, stan stosunków polsko-rosyjskich absolutnie nie uzasadnia tak rozbudowanej liczebności dyplomatów rosyjskich. Ja nie wiem, czym oni mieliby się tutaj zajmować w najbliższym czasie, bo ja nie przewiduję, dopóki Rosja nie wycofa się z Ukrainy, jakichś rozbudowanych relacji, czy to politycznych, czy gospodarczych, czy kulturalnych z Rosją. Dopóki będzie postępować agresywnie, nie widzę potrzeby, aby tak rozbudowany komponent dyplomatyczny był tutaj obecny w Warszawie.
Czy w takim razie polscy dyplomaci w Moskwie też się pakują, bo spodziewają się akcji odwetowej, czyli odesłania ich do Warszawy?
Zarówno pan ambasador, jak i rzeczniczka MSZ-u rosyjskiego już to zapowiedziała. Czekamy oczywiście na notę, na konkretną informację. W zależności od tego, jaka liczba polskich dyplomatów zostanie wydalona, my rezerwujemy sobie oczywiście także i możliwość odpowiedzi zgodnie z zasadami panującymi w dyplomacji.
Czy Polska myśli o tym, żeby odwołać po prostu, to znaczy odwołać, nakazać wyjazd ambasadorowi Andrzejewowi?
Nie jest to wykluczone, panie redaktorze, w przyszłości. W pierwszym etapie koncentrowaliśmy się na krokach konkretnych. Sankcje, pomoc Ukrainie, zachęcanie naszych zachodnich partnerów do wsparcia Ukrainy. Odwoływanie czy wyrzucanie ambasadorów ma też taki walor symboliczny, który jest, ja nie powiem, że nie jest istotny. Natomiast można sobie zachować ten komfort na przyszłość. Na tym etapie takiej decyzji nie ma. Nie jest wykluczone, że w przyszłości zapadnie.
To już prawie 7:58. Moim gościem jest wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. Wczoraj do Brukseli przyleciał prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. Rozpoczyna się tam dzisiaj w Brukseli szczyt NATO. Czy pomysł misji pokojowej NATO na Ukrainie już upadł po tym, jak Stany Zjednoczone ogłosiły, że one nie wyślą swoich wojsk?
Panie redaktorze, ten pomysł będzie dyskutowany na szczycie NATO. Zobaczymy, jak do niego ustosunkują się inni sojusznicy. Głos Stanów Zjednoczonych wybrzmiał.
Jest najważniejszy.
Jest oczywiście ważny, wybrzmiał, natomiast ta dyskusja będzie jeszcze prowadzona. W naszym przekonaniu, nie tylko ze względów moralnych, ale także i ze względów politycznych, ten pomysł wart jest rozważenia. Ja osobiście, naprawdę, budząc się każdego dnia, nie mogę patrzeć na to, jak kolejne miasta są bombardowane, kolejni cywile mordowani przez wojska rosyjskie. Pytanie, jak długo jeszcze jako Zachód będziemy musieli czekać, aż powiemy sobie dosyć. Tego już dłużej nie można w żaden sposób akceptować.
Wczorajszy gość, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich, Adam Eberhardt, mówił, sugerował wprost, że Rosja może prowadzić tę wojnę bardzo długo i doprowadzić do tego, żeby z Ukrainy została Syria, jakkolwiek strasznie by to nie brzmiało.
No, tylko różnica jest taka, przynajmniej dla nas, z naszej perspektywy, że to jest sąsiednie państwo de facto w środku Europy. Państwo, które walczy o wartości europejskie. To jest dzisiaj państwo, które nie dyskutuje tylko przy kieliszku wina gdzieś w Strasburgu czy w Brukseli o wartościach europejskich. To jest naród, który na barykadach i w bunkrach walczy o wartości europejskie, o wolność, o demokrację, o rządy prawa. I myślę, że my jako wspólnota europejska nie zrobiliśmy jeszcze wystarczająco dużo.
Tak, to konkretnie, czego my się możemy spodziewać po szczycie w Brukseli, po szczycie NATO?
To jest nadzwyczajny szczyt NATO, który będzie poświęcony przede wszystkim oczywiście sytuacji na Ukrainie. Nie spodziewałbym się jakichś takich konkretnych, twardych decyzji. Na to przyjdzie jeszcze czas także i na niższych poziomach, ale kierunkowo decyzja dotycząca dalszego wsparcia Ukrainy, zarówno nie tylko humanitarnego, ale jak wiadomo także i wszelkiego innego politycznego, dyplomatycznego. Myślę, że także...
Nie powie pan militarnego?
Panie redaktorze, dyskusja o tego typu konkretach myślę, że nie powinna odbywać się w studiach radiowo-telewizyjnych, ale w zaciszu gabinetów i ona tak właśnie jest prowadzona. Myślę, że także będzie dyskusja o sankcjach. Co prawda NATO nie ma tutaj instrumentów, ale wielu sojuszników jest też przecież osobno w ramach grupy G7 czy Unii Europejskiej.
Skoro już jesteśmy przy Brukseli, to oczywiście musi paść pytanie o to, czy Unia Europejska odblokuje nam pieniądze na Krajowy Plan Odbudowy.
Panie redaktorze, póki co taka decyzja nie zapadła, my o nią zabiegamy. Nie ma absolutnie żadnych prawnych podstaw. Proszę mi wskazać jeden artykuł traktatu, który by pozwalał Unii Europejskiej na to, aby to zrobić. Jest pewnego
Pojawiło
rodzaju
się.
Światełko w tunelu. Mam nadzieję, że ta sytuacja wokół Ukrainy również przekona instytucje europejskie, że ten Krajowy Plan Odbudowy powinien zostać odblokowany. Jeśli część opozycji przestanie przeszkadzać, to na pewno będzie nam łatwiej. Są tacy, którzy nawet próbują się niejako podczepić. Donald Tusk już chyba szósty raz ogłasza, że właśnie załatwił Polsce KPO. No za każdym razem okazuje się, że jednak nie udało mu się. Mam nadzieję, że rząd polski...
próbuje pomóc, czy to jest zagrywka PR-owska pana zdaniem?
Myślę, że to jest głównie zagrywka PR-owska. Myślę, że gdzieś ma jakieś tam delikatne przesłuchy dotyczące potencjalnego sukcesu polskiej dyplomacji. Próbuje się pod to podczepić. Później okazuje się, że jego koledzy przez Strasburg czy przez Brukselę jednak blokują to. No i z sukcesu wychodzą nici, trudno.
Radio RMF24, interia.pl, tam dalszy ciąg tej rozmowy o wizycie prezydenta w Polsce, o wizycie amerykańskiego prezydenta w Polsce porozmawiamy właśnie w internecie. Zapraszamy. No właśnie, bo o tym jeszcze nie wspomniałem, a przecież już jutro amerykański prezydent przyleci do Warszawy. Ugryzłem się w język, bo nie wiem, czy on przyleci jutro, czy przyleci dzisiaj, będzie spał.
Przylatuje w piątek do Polski. Ten program jeszcze jest dopinany, ale z całą pewnością będzie się składał z kilku komponentów. Pierwszym komponentem będzie...
Po polsku części, prawda?
Z kilku części. Pierwszą, najważniejszą częścią oczywiście będzie spotkanie z panem prezydentem Dudą i rozmowa.
Będzie w Warszawie, tak?
To będzie w Warszawie, aczkolwiek nie jest wykluczone, że prezydent Biden spotka się także z żołnierzami z 82. Dywizji, które stacjonują w Rzeszowie na Podkarpaciu, tak, pod Rzeszowem. Naturalny sposób dla mnie też byłoby to oczywiste, że głowa państwa amerykańskiego chce spotkać się ze swoimi żołnierzami, podziękować im za służbę i pomoc sojuszniczą. I drugim komponentem, czyli drugą częścią, polityczna, wojskowa i trzecia będzie oczywiście także ta część humanitarna, prawda? Pan prezydent Biden ma świadomość, jak dużo Polska robi w zakresie wsparcia uchodźców, w zakresie wsparcia humanitarnego, Solidarnego Ukrainy i będzie tutaj chciał też za, nie tylko zamarkować, ale jakby wskazać na ten element jako ważny element polityki i współpracy polsko-amerykańskiej.
Tutaj rodzą się kolejne pytania, na przykład takie, czy jednak nie powinniśmy przyznać prezydentowi Bidenowi racji. Okazuje się bowiem, że tak bardzo liczyliśmy na to, że prezydentem zostanie Trump, bo mieliśmy dobre relacje z Donaldem Trumpem. Czy Trump by teraz przyjechał pod granicę ukraińską? Czy Trump by teraz postawił twardo Rosji warunki, mówił nie? Biden to robi.
Panie redaktorze, nie wiem skąd przekonanie dotyczące jakiejś preferencji z naszej strony.
Błagam pana, przepraszam, ja muszę zaprotestować, wie pan, bo może pan ze mnie robić idiotę, ale ze słuchaczy nie pozwalam. To są poważni ludzie, oni mi za to płacą, że ja tutaj występuję w ich imieniu. Nie zgadzam się na to, żeby ludziom wmawiać, że my nie mieliśmy żadnych preferencji.
Proszę nie ulegać propagandzie medialnej.
Kochaliśmy tego Trumpa. Nawet
tak samo jak kochaliśmy wielu innych prezydentów.
Jeszcze chwilę i pan by się czesał na Trumpa.
Tak samo jak kochaliśmy wielu innych prezydentów Stanów Zjednoczonych, a zwłaszcza tych, którzy realizowali politykę zgodną z interesem państwa polskiego.
Proszę,
Donald Trump,
litości, no nie
Donald Trump zdecydował o zniesieniu wiz dla Polaków, coś czego się nie udało przez 30 lat. No trudno nie wyrażać sympatii do takiego prezydenta. Również i do prezydenta Bidena mamy bardzo pozytywny stosunek.
Nie mogliśmy przez pół roku mu pogratulować, co prawda.
Panie redaktorze,
bo
to prezydent Biden zdecydował o dyslokowaniu kolejnych kilku tysięcy żołnierzy amerykańskich na polskiej ziemi. Czy to źle?
Bardzo
dobrze. W związku z tym wyrażamy dużą sympatię i zaakceptowanie dla tego typu
działań. Jesteśmy w stanie przyznać, że na przykład nasze stawianie na Węgry w relacjach europejskich okazuje się być nieco chybioną inwestycją, bo Viktor Orban w tej chwili, to nie jest jedna decyzja, tylko druga, trzecia, piąta, jest w tej chwili mniej lub bardziej sojusznikiem Putina w Europie.
Panie redaktorze, niestety sojuszników Putina w Europie bywało w ostatnim czasie więcej. Ja nie przeczę, że nie zgadzam się z polityką wschodnią premiera Orbana. Mhm. Rzeczywiście Węgry prowadzą inną politykę w kontekście Ukrainy i Rosji niż prowadzimy my. Natomiast współpraca polsko-węgierska głównie koncentrowała się na odcinku europejskim, na wspólnym powstrzymywaniu takiej, powiedziałbym, daleko idącej próby nacisków ze strony instytucji europejskiej. Co ja to nazywam osobiście sojuszem taktycznym. No, w kontekście relacji z Brukselą byliśmy jedno i drugie państwo, momencik. Jedno i drugie państwo byliśmy naciskani przez Brukselę, w związku z tym w naturalny sposób próbowaliśmy się bronić. W polityce wschodniej mamy zupełnie inne rozumienie i ja to przyznaję wprost. Natomiast nie chciałbym... I inną realizację interesów. Natomiast nie chciałbym, uważam, że w Polsce bardzo dużo dyskutuje się o Wiktorze Orbanie, ale to nie Viktor Orban decyduje o polityce europejskiej wobec Rosji.
Nie,
żebyśmy chociaż w połowie tego czasu rozmawiali o tym, jaką politykę wobec Rosji prowadziły Niemcy, jaką politykę prowadziła Holandia, jaką politykę prowadziła Francja.
Ale myślę, że w tej chwili dla Polaków jest już jasne, że Niemcy, Francja, Holandia to były kraje, które cały czas chciały, a i ciągle bardzo wielu polityków stamtąd nadal chce prowadzić jakiś biznes z Rosją, mieć dobre relacje z Putinem. To jest chyba dla wszystkich Polaków jasne. Natomiast Orban był kimś więcej niż taktycznym sojusznikiem. Polak-Węgier dwa bratanki. Myśmy się lubili z Węgrami. My się nadal lubimy z Węgrami. I stąd była też sympatia.
Aczkolwiek dni polsko-węgierskiej przyjaźni w tym roku się nie odbyły.
A dlaczego?
Nie wiem, bo to nie Ministerstwo Spraw Zagranicznych organizuje to wydarzenie, ale w marcu z reguły odbywały się te...
Trudno się teraz przyjaźnić z Orbanem, który jednocześnie woli przyjaźnić się z Putinem, prawda?
Być może da to też do myślenia stronie węgierskiej, ale jeszcze raz powtórzę, nie jest to dzisiaj kluczowy problem, to nie Węgry blokowały sankcje w ramach dyskusji europejskiej.
Teraz już...
I to nie Węgry... Mimo, że Viktor Orban w ramach kampanii będzie o tym tym bardzo dużo mówił, tak. Ale to nie głos węgierski był tutaj przeważający. Są dużo większe gospodarki, dużo silniejsi aktorzy polityczni w ramach Unii Europejskiej, którzy tego typu działania podejmowali, mimo że publicznie dochodziło tutaj do jakiejś ekspiacji, do jakiejś próby zmiany.
Z pańskich ust służy cały czas obrony Viktora Orbana, a nie prościej byłoby powiedzieć...
Nie, ale przecież sam powiedziałem przed chwilą, że się nie zgadzam z jego polityką. To jest wystarczająco chyba mocny.
Tu się różnimy, patrzymy na to inaczej. A o Niemczech mówi pan z taką emfazą i z przekonaniem. Panie ministrze, nie prościej byłoby powiedzieć tak.
Nie bronię Viktora Orbana, panie redaktorze.
Dobrze, nie broni pan Viktora Orbana.
Wręcz przeciwnie, uważam, że prowadzi błędną politykę, jeśli chodzi o politykę wobec Ukrainy i wobec Rosji. To jest błędna polityka, która się zemści także i na samych Węgrzech w przyszłości. Natomiast to, co ja nie bronię, a po prostu wskazuję na inny aspekt, że dla polityki europejskiej akurat głos węgierski nie jest tutaj kluczowy. Tylko, kluczowy jest głos Berlina i
Paryża. Tylko, że jest
pan
o Berlinie i o Paryżu już rozmawiałem, stąd teraz...
Jeszcze nie, dlatego tak panem też. Domagam się tej rozmowy.
Panie ministrze, dobrze, to jak się skończy rozmowa, jeszcze tu z panem posiedzę, pan mi poopowiada, dobrze? Ale bo ja mam wrażenie, że wszyscy naprawdę już wiedzą i sami Niemcy biją się w piersi, może trochę słabo jak na nasze oczekiwania, że tak, że to oni wyhodowali w dużym stopniu Putina, handlując z nim, finansując go.
Miejmy tylko nadzieję, że ta zmiana będzie trwała, a nie wynikająca z nacisków medialno-politycznych. Że za pół roku nie obudzimy się w sytuacji, w której Niemcy czy koledzy z zachodniej Europy powiedzą, że no tak, taka była sytuacja, ale dziś trzeba szukać innych rozwiązań, trzeba szukać dialogu i tak naprawdę business as usual
ale to,
z
no
Rosją.
To będą tutaj sojusznikami Orbana, bo Orban chce robić business as usual z Putinem i w sytuacji, w której my mówimy, przykleićmy kurki Gazpromowi, nie kupujmy rosyjskiego gazu. Orban mówi, a ja zwiększam zakupy rosyjskiego gazu.
To popełnia błąd.
To jest dobrze. Panie ministrze, to porozmawiamy jeszcze o jednej rzeczy, bardzo ważnej z perspektywy Polski. Pojawił się pomysł zmiany konstytucji. Ja nie będę pana w politykę krajową tutaj angażował. Ten pomysł jest dość... Pan wybaczy dla mnie dziwaczny, bo ja nie wiem, który artykuł Konstytucji miałby zostać zmieniony i na jaki. I zdaje się, nikt nie wie, bo PiS tego nie przedstawił. Natomiast on miałby być po to, takie są przynajmniej zapowiedzi Prawa i Sprawiedliwości i rzecznika rządu, by dopaść rosyjskich oligarchów, by skonfiskować ich majątek. Panie ministrze, czy pan jest w stanie powiedzieć polskim, naszym słuchaczom, polskim obywatelom, że my wiemy dokładnie, które to firmy należą do rosyjskich oligarchów i co należy im w Polsce zamrozić, odebrać?
Rzeczywiście jest przeprowadzona kwerenda przedsiębiorstw, w których udziały mają obywatele Rosji albo obywatele Rosji, przede wszystkim tacy, którzy mają jakieś kontakty polityczne z Kremlem. Mają tutaj tą wiedzę odpowiednie służby.
Jakie służby?
Polskie służby. Kto? Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Czyli Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, przepraszam, zajmuje się tym, które firmy należą do Rosji?
To jest, że wydając odpowiednie certyfikaty, są też takie dokumenty, które wskazują
Panie ministrze, wydawało mi się, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zajmuje się strzeżeniem nas, nie wiem, właśnie przed szpiegami, przed czymś takim. Ja mówię o firmach
rosyjskich. Myślę, że bardzo szerokie mają tutaj kompetencje i jest w stanie absolutnie wskazać także i te firmy, które są de facto, których beneficjentami są obywatele rosyjscy powiązani z Kremlem. I taka lista, panie redaktorze, przepraszam, powstała.
Powstała, jest gdzieś lista.
W części została wysłana także już do Komisji Europejskiej, aby objąć te osoby odpowiednimi sankcjami z poziomu europejskiego, bo przypomnijmy, sankcje mogą być wprowadzane na poziomie europejskim, na poziomie unijnym.
Ja wiem,
i te nazwiska tam
Polska,
już się znajdują.
Ale zaraz, no bo Polska chce zmienić konstytucję, żeby zamrozić majątek. To ja chciałbym tylko wiedzieć, ja nie mówię, że jestem przeciw, wręcz przeciwnie, entuzjastycznie jestem za, tylko chciałbym wiedzieć, co im odbierzemy? Co konkretnie i komu?
Jeżeli ta lista będzie upubliczniona i będzie dokonana odpowiednie
czy ona w ogóle
zmiany...
Czy ona w ogóle została stworzona? No bo na przykład politycy opozycji, którym się mówi, hej, zmieńmy razem konstytucję, oni tej listy nie widzieli. Opinia publiczna tej listy nie widziała. No to kto ją widział? Pan ją widział?
Tak, między innymi ja ją widziałem. Ona cały czas jest rzeczywiście uzupełniana w miarę pozyskiwania nowych informacji, ale część z tych nazwisk z tej listy została, tak jak już mówię, przesłana do Komisji Europejskiej z wnioskiem o objęcie ich sankcjami. Jeśli to nie będzie uzgodnione na poziomie europejskim, może się tak zdarzyć, że któryś z państw powie, że nie zgadza się objęcie sankcjami tego nazwiska. Wtedy my będziemy mogli skonfiskować ten majątek i przekazać go, bo taki jest główny cel. Chodzi o to, żeby ten skonfiskowany majątek móc przekazać na wsparcie i odbudowę Ukrainy.
No dobrze, tylko że jak to zrobić w sytuacji, gdy na przykład Oleg Deripaska, jeden z największych oligarchów rosyjskich...
Też zna tą listę, panie redaktorze.
No, Oleg Deripaska jest bardzo znanym rosyjskim oligarchą i wiedzę na jego temat czerpie z gazet, a nie ze źródeł sekretnych ani rządowych. Oleg Deripaska, jak czytam, jest współwłaścicielem wielu firm w Polsce. Ma też udziały mniejszościowe, ale jednak ważne, na przykład w austriackim Strabagu. Wie pan, nie rozumiem i dlatego o to pytam. W takim razie przecież nie zakażemy działalności Strabaga tylko dlatego, że jakieś udziały ma w nim Oleg Deripaska, tak? No to być może się okaże, że nie jesteśmy w stanie niczego zakazać, bo Deripaska wszędzie będzie miał po 40%.
No, ja szczerze mówiąc nie wiem skąd przekonanie, że nie możemy zakazać działalności firmom, których właściciel, no to już jest decyzja zarządu tej firmy, czy współwłaścicieli, czy chcą dalej kontynuować ten model biznesowy wspólnie z panem Deripaską. Jeśli pan Deripaska znajdzie się na unijnych sankcjach, to nie będzie to miało większego znaczenia, czy to jest duża firma, taka jak Strabag, czy mniejsza.
Ale on jest współudziałowcem, ma jakieś 10%, wie pan, no, kupił sobie na giełdzie i co? To jest mniej więcej tak, jak ja jestem bardzo zamożny, ale nie aż tak chyba, no ale dobrze, załóżmy, że kupiłbym sobie 10% Orlenu i później by się okazało, że jestem koreańskim szpiegiem. Czy w takim razie należałoby zdelegalizować Orlen?
Panie redaktorze, to są szczegółowe rzeczywiście dyskusje, które będą wymagały konkretnych podejścia indywidualnego do każdej z tych spółek, ale jak najbardziej tego typu podmioty jak Strabag powinny być uważne, jeśli są własnością ludzi, którzy mogą potencjalnie znaleźć się na sankcjach, no to niestety odbije się to negatywnie na ich funkcjonowaniu na rynku.
Panie ministrze, to ostatnie pytanie, to pytanie o grupę G20, to jest grupa najważniejszych, najbogatszych państw na świecie. Trochę o tym już rozmawialiśmy, ale czy coś w tej sprawie postanowiono już? Postanowiono o tym, by Rosję z tej grupy usunąć, a na jej miejsce wpisać Polskę? Czy to jest to tylko prywatna inicjatywa ministra Nowaka, która
to są zabiega? Dwa równoległe procesy, zupełnie ze sobą, w moim przekonaniu, niepowiązane. Polska od lat zabiega, a od kilku lat bardzo intensywnie. Tutaj pan prezydent Andrzej Duda, sam byłem świadkiem wielokrotnych rozmów jego z innymi partnerami z G20. Od lat zabiega o to, aby dołączyć do grupy G20. Jesteśmy gospodarką dużą, o politycznym znaczeniu istotnym, a zwłaszcza w dzisiejszej sytuacji no, ta nasza rola jeszcze wzrasta. Mamy prawo domagać się bycia w części, chociaż w tych dyskusjach G20. I to jest jeden proces i będziemy kontynuować, będziemy przekonywać naszych partnerów, żebyśmy mogli brać udział w tych rozmowach. W tym roku przewodnictwo ma Indonezja. Między innymi z Indonezją będziemy o tym rozmawiać. Wykluczenie Rosji to jest osobny, inny proces. Ja sobie szczerze mówiąc nie wyobrażam, żeby w tym roku na szczyt grupy G20 po czerwonym dywanie maszerował Władimir Putin, przyjmowany z fanfarami przez najważniejszych polityków światowych.
Wie pan, wszystko sobie wyobrażam.
No, nie wiem, czy prezydent Francji, prezydent Stanów Zjednoczonych, czy kanclerz Niemiec rzeczywiście chcieliby brać udział w takim wydarzeniu. My zwracamy na to uwagę, to być bardzo, bardzo źle odebrane przez opinię publiczną i jednocześnie próbą wzmocnienia się politycznego Władimira Putina. No bo skoro jeśli Rosjanie zobaczą... No, wszystko jest jak było, tak? No Władimir Putin po czerwonym dywanie wędruje, wita się z prezydentem Stanów, z prezydentem Francji czy kanclerzem Niemiec. Mogą dojść do przekonania, że w zasadzie nic się nie wydarzyło. Dla nas to jest nieakceptowalne, dlatego postulujemy, aby ograniczyć obecność Rosji w G20, ale to nie my będziemy o tym decydować. Jasne. O tym będą decydować członkowie G20.
To na koniec tylko, jak pan widzi, dzisiaj mijają 4 tygodnie od rozpoczęcia wojny na Ukrainie, od napaści Rosji na Ukrainę. Wszyscy jesteśmy zapewne pod wrażeniem tego, jak broni się Ukraina. Czy my możemy jeszcze jej jakoś pomóc, jeszcze bardziej jej pomóc, jakoś tak po ludzku ją wesprzeć?
Tak, możemy jej pomóc, kontynuując to nasze dzieło, które realizuje.
Ja nie pytam o polityczną pomoc, pytam o taką ludzką pomoc. Co my możemy zrobić dla Ukraińców?
Myślę, że przede wszystkim to, co robimy dzisiaj w Polsce, przyjmować Ukraińców, starać się, aby mieli choć namiastkę tego domu tutaj w Polsce, bo Rosja będzie chciała, starała się nas podzielić. Będzie podgrzewała różnego rodzaju konflikty wewnętrzne. A to, że ktoś musiał 10 minut dłużej w kolejce poczekać, a to, że czegoś komuś zabrakło Polakowi, a dostał za to Ukrainiec. Z całą pewnością narzędzia dezinformacyjne rosyjskie będą tutaj rozgrzane do czerwoności.
Będziemy czytali w internecie.
To, co możemy zrobić, to zapewnić tym ukraińskim, przede wszystkim kobietom i dzieciom, godny pobyt tutaj, czasowy pobyt w Polsce, bo większość z nich przecież chce wrócić do swojej ojczyzny, tak, ażeby ich mężowie, synowie, ojcowie mogli zająć się obroną swojej własnej ojczyzny.
Co pan myśli o tym, kiedy pan słyszy o tym, że Ukraińcy mają w Polsce przywileje, których nie mają Polacy, bo mogą jeździć za darmo komunikacją miejską i pociągami?
Panie redaktorze, ci ludzie stracili dach nad głową, zostały zburzone ich domy, mieszkania, ich życie legło w gruzach i w zamian za to tułaczą się po obcych krajach dla nich, takich jak Polska, i naprawdę nie sądzę, żeby nam ubyło z tego powodu, że jakaś jedna czy druga ukraińska rodzina będzie mogła przejechać się tramwajem w Warszawie za darmo. Uważam, że to jest próba rozniecania nasek pomiędzy nami. Musimy być tutaj bardzo uważni. Ukraińcy zachowują się skromnie w Polsce, cieszą się z tej gościny i powinniśmy tej gościny im udzielać. Nie tylko ze względów politycznych, ale tak po prostu zwykłych ludzkich. Przecież to są ludzie, którzy naprawdę musieli uciec ze swojego własnego domu. Nikt nie chce uciekać z własnego wybudowanego domu czy kupionego mieszkania, kiedy patrzy na obrazek zniszczonego bloku, zbombardowanego.
Nie mają już do czego
naprawdę
wracać,
nie ma gdzie wracać. W moim przekonaniu powinniśmy tutaj otworzyć nasze serca, ale nie tylko publicznie, tak, ale także i tak zupełnie po ludzku
prywatnie.
Na dole. I to się dzieje prywatnie. W wielu, wielu przypadkach. Indywidualne przypadki ludzi, którzy próbują gdzieś tam ugrać jakiś kapitał polityczny, powinni zostać odsunięci.
A pan wrzuca pieniądze na Caritas?
Przepraszam?
Pan wrzuca pieniądze na Caritas albo na jakąś inną fundację pomagającą?
Ilekroć jestem na niedzielnej mszy świętej, staram się oczywiście także i wrzucać do puszek różnego rodzaju, które się tam znajdują. Natomiast myślę, że to wielu, wielu Polaków dotyczy. To nie jestem tutaj absolutnym wyjątkiem. Wręcz przeciwnie, patrząc na ofiarność Polaków, mogę być, czuć się tutaj dumny z bycia Polakiem.
Marcin Przydacz był dumny. Bardzo panu dziękuję. Kłaniam się nisko. Do
dziękuję
widzenia.
Bardzo.